Audycja realizowana przez uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej imienia Świętego Ojca Pio w Zamościu w ramach projektu Hashtag Młodzi Mają Głos, dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030. Młodzi mają głos.
Witamy serdecznie na audycji Młodzi mają głos. Dzisiejszą audycję poprowadzą uczniowie klasy 8A Antek Zawiślak,
Patryk Trepko
i Krystian Pieczykola. Tematem dzisiejszego spotkania będzie Muzeum Sakralne Katedry Zamojskiej. Dlatego zaprosiliśmy do studia księdza doktora Roberta Strusa, proboszcza parafii katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i świętego Tomasza Apostoła.
Gość. Witam bardzo serdecznie moich byłych uczniów, wspaniałych obecnie z klasy 8, wszystkich radiosłuchaczy.
Ksiądz proboszcz opowie nam nieco o historii muzeum oraz wspólnie przybliżymy eksponaty, które tam się znajdują. Na wstępie wspomnimy o historii muzeum. Chociaż wydaje się ono całkiem nowym obiektem na mapie zwiedzania zabytków Zamościa, to chyba powstało już wiele lat temu. Kiedy powstało, gdzie się mieściło i gdzie teraz się znajduje?
Muzeum sakralne naszej parafii katedralnej w Zamościu powstało w roku 1987 jeszcze jako Muzeum Parafii Kolegiackiej, ponieważ katedra istnieje dopiero od roku 1992. Powstało z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii kolegiackiej, księdza infuata Jacka Żurawskiego oraz ostatniego ordynata ordynacji zamojskiej, Jana Zamojskiego. I przez wiele lat mieściło się w najstarszym budynku, jaki w ogóle istnieje w Zamościu. Jest to budynek tak zwanej infuatki. Na parterze w trzech takich ogromnych salach zostały zebrane zabytki, które były w posiadaniu i samej parafii kolegiackiej od 400 lat i rodziny zamojskich. Teraz nasze muzeum znajduje się w budynku wikarówki. Jest to nowy budynek, w takim znaczeniu jest odnowiony, bo on też już liczy ponad 300 lat. Tam zostały przygotowane sale, odpowiednie pomieszczenia na eksponaty, zakupione bardzo nowoczesne gabloty i dlatego to muzeum dzisiaj tak zachwyca wszystkich zwiedzających.
Kto był inicjatorem przeniesienia muzeum do tak zwanej wikarówki? Co oznacza nazwa wikarówka?
Sama nazwa wikarówka wzięła się stąd, że mieszkali w tym budynku przez wiele wieków wikariusze parafii kolegiackiej. Również nazwa infuatka ma swoje pochodzenie w mieszkańcach tego budynku, a byli nim infuaci, czyli proboszczowie parafii tej kolegiackiej, o której cały czas mówimy. I w roku 2017 nadarzyła się taka okazja, że można było przygotowywać różne wnioski w ramach programów unijnych. Ówczesny proboszcz, ksiądz prałat Adam Firosz, wspólnie z księdzem kanonikiem Markiem Doboszem, a także wieloma innymi osobami przygotowali taki wniosek. On został przyjęty. No i nasza parafia od tamtego czasu zrealizowała taki wielki projekt odnowienia budynku wikarówki z takim zamiarem, że tam zostaną ulokowane eksponaty naszego Muzeum Sakralnego.
Wiemy, że muzeum prezentuje cenne zabytki zgromadzone od początku istnienia miasta i ordynacji. Dary kolejnych ordynatów, członków kapituły, profesorów Akademii Zamojskiej, szlachty i zamojskiego patrycjatu.
Jakie dokładne eksponaty możemy oglądać? Czy to są obrazy, relikwie, szaty?
Eksponaty, które posiadamy w naszym muzeum, należą do wszystkich tych grup. Najcenniejsze to są nasze relikwie. Mamy przepiękne relikwie, które też oczywiście mieszczą się w relikwiarzach, bo sama relikwia to jest przedmiot kultu religijnego, a już relikwiarz jest najczęściej wspaniałym dziełem artystycznym. I tak posiadamy relikwie świętego Tomasza Apostoła, relikwie Krzyża Świętego, relikwie Ciernia z Korony Pana Jezusa, czy też taką zagadkową, dla wielu bardzo interesującą relikwię, jaką jest fragment paska Najświętszej Maryi Panny o pięknej łacińskiej nazwie Velum Peplum. Najwięcej eksponatów należą do grupy szat liturgicznych. Ja często to opowiadam turystom i to powtórzę dzisiaj, że te eksponaty związane z liturgią, a dokładnie szaty liturgiczne, one zachowały się w największej liczbie w naszej parafii, ponieważ były najmniej pożądane, jeśli chodzi o grabież. Losy Zamościa, tak jak i losy naszej całej ojczyzny, są bardzo burzliwe. Od 1600 roku, kiedy powstała parafia kolegiacka, mieliśmy przecież i zabory, i różne wojny, i najazdy. No i niestety też często te najcenniejsze skarby, jakie posiadała parafia kolegiacka, które, jak to było powiedziane, były darami od szlachty, od mieszczan, kupców, profesorów Akademii Zamojskiej, one stawały się przedmiotem grabieży, a najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się szaty, dlatego tych szat liturgicznych mamy najwięcej. One też posiadają ogromną wartość artystyczną, ponieważ te szaty są wykonane z niezwykle cennych tkanin i dzisiaj możemy to wszystko w naszym muzeum podziwiać.
Podobno znajduje się tam również 300-letni zegarek Marcina Zamojskiego, który działa do dzisiaj.
Na pewno się znajduje, to już odpowiem, że nie podobno, tylko się znajduje taki zegarek. Czy on działa? No trzeba byłoby sprawdzić. Jeszcze do tej pory nikt nie pokusił się, żeby go uruchomić, ale zakładamy, że będzie działał.
Jak cenne są te zbiory? Można przeliczyć ich wartość na pieniądze?
Można to odpowiedzieć jednym słowem i odpowiedź jest wbrew pozorom bardzo prosta. One są bezcenne. Tak naprawdę nie mają ceny, nie da się porównać do wartości pieniądza, do czegoś innego, bo każde dzieło sztuki posiada wartość samo w sobie jako dzieło sztuki. Nigdy też nie robiliśmy takich obliczeń, gdyby rzeczywiście trzeba było niektóre eksponaty sprzedawać czy wystawiać na aukcję, jaką mogłyby wartość pieniężną osiągnąć. No też tutaj myślę, że trudno też takie obliczenie robić, ponieważ to później mogłoby się stać taką pokusą dla różnych złodziei, a ewentualnie potencjalnym złodziejom to powiem, że nasze eksponaty są bardzo profesjonalnie zabezpieczone, są niezwykle nowoczesne systemy alarmowe, także proszę, tak troszkę z uśmiechem odpowiadam, nawet nie myśleć o tym, żeby cokolwiek ukraść od nas.
Czy zbiory zostały w jakiś sposób podzielone tematycznie, chronologicznie?
Jeśli chodzi o muzeum, to ono mieści się w kilku salach i każda sala ma swój tytuł. Pierwsza sala nosi tytuł Jan Zamojski i tam są pamiątki po założycielu miasta Zamościa, kanclerzu wielkim koronnym, hetmanie Wojska Rzeczypospolitej Janie Zamojskim. Między innymi w tej sali znajdują się te dwa relikwiarze z relikwiami świętego Tomasza Apostoła i rąbkiem paska Matki Bożej, o których wspominałem. Są też bardzo cenne szaty liturgiczne, tak zwane szaty biskupie, ponieważ one służyły jako strój liturgiczny dla księdza biskupa, dla diakonów, którzy asystowali biskupowi. Są wykonane z bardzo cennego takiego aksamitu tkanego we Florencji w 1601 roku, czyli te szaty mają już ponad 400 lat. Kolejna sala jest poświęcona głównie infuatom, czyli proboszczom parafii kolegiackiej. Tam możemy zobaczyć insygnia, które charakteryzowały infuatów. Też w tej sali znajduje się taki bardzo ciekawy eksponat, a jest nim chrzcielnica, przy której został ochrzczony trzeci ordynat Jan Sobiepan Zamojski, znany chociażby z tego, że kiedy on rządził Zamościem, to wtedy bezskutecznie Szwedzi usiłowali zdobyć Zamość, no i dzisiaj taką pamiątką po tym jest tak zwany stół szwedzki. Jak pamiętamy, mieszkańcy Zamościa, żeby zadrwić z najeźdźców, to wystawili przed mury stół bez krzeseł. I właśnie tutaj to swoje źródło ma dzisiaj tak popularny stół szwedzki, ta nazwa takiego sposobu podawania posiłków. W kolejnej sali są eksponaty związane z Akademią Zamojską. Tytuł tej sali to jest Akademia Zamojska. Z tej sali kierujemy się, zwiedzając muzeum, do takiego miejsca, gdzie są pamiątki po kolejnych ordynatach, a szczególnie po Marcinie Zamojskim. Był to czwarty ordynat i tam właśnie znajdziemy ten złoty zegarek wykonany ponad 300 lat temu w żółkwi przez złotnika królewskiego. Tam też jest przepiękny eksponat, to jest taki srebrny krzyż, który został wykonany na drzewcu, na którym wcześniej wisiała chorągiew turecka, ponieważ Marcin Zamoyski brał udział w kampanii wiedeńskiej u boku króla Polski Jana III Sobieskiego. Jego oddziały wdarły się do obozu tureckiego, tam zdobyły dwie chorągwie. Te chorągwie dzisiaj znajdują się na Wawelu, w muzeum, a na drzewcu jednej z nich został wykonany taki przepiękny srebrny krzyż. Ale idąc do tej sali, na chwilę musimy się zatrzymać w takim niewielkim przedsionku, gdzie znajduje się jedyna w Polsce alba koronacyjna króla polskiego, najprawdopodobniej Michała Korybuta Wiśniowieckiego. No i ostatnia sala na parterze nosi tytuł Skarbiec, tam znajdują się różne wota, feretrony, obrazy, różne sprzęty związane z liturgią, ale też relikwiarze z relikwiami ciernia z korony cierniowej Pana Jezusa, drzewa Krzyża Świętego, też są relikwie świętego Piotra Apostoła i wielu, wielu jeszcze innych świętych. Zwiedzając muzeum trzeba jeszcze koniecznie przynajmniej na chwilę wejść na piętro pierwsze, gdzie znajduje się bardzo ciekawy eksponat. Może dzisiaj takiej wielkiej wartości artystycznej jeszcze nie posiada, ale to jest kwestia czasu, a przede wszystkim ogromną wartość emocjonalną, sentymentalną, też taką sakralną, bo jest to sutanna świętego Jana Pawła II, który w 1999 roku przecież był i w Zamościu, i w samej katedrze, tam się modlił. A ta sutanna została podarowana naszej parafii przez arcybiskupa Mokrzyckiego w 2008 roku.
Czy mógłby ksiądz podać jakieś ciekawostki dotyczące szat liturgicznych wykorzystanych podczas wizyty świętego Jana Pawła II w Zamościu?
Mówiliśmy przed chwilą o wizycie Jana Pawła II w Zamościu i rzeczywiście podczas tej wizyty diakon, który asystował papieżowi Janowi Pawłowi II, miał na sobie tak zwaną dalmatykę. To jest jedna z dwóch dalmatyk z tego kompletu szat biskupich, które, jak wspomniałem też wcześniej, mają już ponad 400 lat. Ale jest jeszcze jeden ornat, z którym też wiąże się pewna ciekawostka, a mianowicie jest to ornat pogrzebowy, na którym są takie emblematy związane ze śmiercią, trupie czaszki, goździki, taki napis Memento Mori, jest bardzo bogato zdobiony. I w tym ornacie pierwszy biskup naszej diecezji zamojsko-lubaczowskiej, Jan Śródfa, sprawował liturgię pogrzebową, modlił się za ostatniego ordynata Jana Zamojskiego i ponoć po tej liturgii miał powiedzieć, że no niestety już nigdy więcej tego ornatu nie nałoży na siebie, dlatego że on jest tak bardzo ciężki, tak dużo waży. Te wszystkie kosztowności ze złota, ze srebra, którymi jest zdobiony ornat, powodują, że waga jest naprawdę duża jego.
Przygotowując się do dzisiejszej audycji, dowiedzieliśmy się, że Muzeum Sakralne zaliczane jest do najnowocześniejszych muzeów w Polsce. Czy ma to jakiś związek z prezentacją ekspozycji?
Przede wszystkim, ponieważ nasze muzeum powstało stosunkowo niedawno, w 2019 roku było oficjalne otwarcie tego nowego miejsca, gdzie znajduje się muzeum i właśnie w tym czasie została przygotowana nowa ekspozycja. Eksponaty znajdują się w przepięknych, nowoczesnych gablotach, są bardzo ładnie zaprezentowane, oświetlone. Też są pewne elementy multimedialne i to wszystko powoduje, że to muzeum jest takie nowoczesne.
Zostały już opisane pokrótce zbiory muzeum. Poza wymienionymi eksponatami wiemy, że w południowo-zachodniej części Wikarówki mieszczą się zbiory jednej z najstarszych w Polsce bibliotek kapitulnych oraz niewielka czytelnia.
Biblioteka Kapituły Zamojskiej powstała niebawem po utworzeniu Akademii Zamojskiej i Kapituły Kolegiackiej w Zamościu. Od połowy XVIII wieku do 1993 roku jej zbiory były przechowywane w dawnej kaplicy Trójcy Świętej w Kolegiacie.
Księgozbiór obejmuje ponad 2500 starodruków, pochodzących z ponad 100 europejskich oficyn, jakie najcenniejsze książki są tam przechowywane.
Może zacznę od tego, że w ramach tego projektu unijnego, o którym wcześniej wspominałem, Te zbiory starodruków zostały też oczyszczone z różnych grzybów, z różnych naleciałości, które tam się znalazły przez wieki. Zostały zabezpieczone, a część z nich została poddana takiej bardzo gruntownej konserwacji, renowacji. I dzisiaj te starodruki też możemy podziwiać na naszej ekspozycji. Są to książki, które liczą niektóre nawet ponad 400 lat. Posiadamy i starodruki, i inkunabuły. Wspomnę tylko, że inkunabuły są to książki, które zostały wydrukowane przed 1500 rokiem i są to najbardziej takie klasyczne książki, jeśli chodzi o całą kulturę europejską. Posiadamy na przykład kopię kodeksu cesarza Justiniana. Wspomnę, że ten cesarz panował cesarstwem bizantyjskim w V wieku i kodeks Justiniana jest to pierwszy kodeks prawa, jaki w ogóle powstał w Europie. Zebranie całego prawa rzymskiego w jednej książce. Każdy student prawa doskonale wie, jak cenna jest ta książka. Podczas studiów prawa do tej publikacji wszyscy sięgają. Kolejna bardzo cenna pozycja, jaką posiadamy w naszej bibliotece, oczywiście tutaj myślę o tych starodrukach, to jest kopia Złotej Legendy. Jest to taka księga, która opisuje żywoty świętych. Ona powstała pod koniec XIII wieku, w średniowieczu i to też jest klasyka literatury średniowiecznej. Posiadamy też kilka książek, w których są zebrane kazania. Akurat ta epoka, w której powstawała biblioteka, to był taki czas, kiedy było bardzo popularne drukowanie kazań. Dzisiaj możemy te książki czytać, otwierać, podziwiać. No i też czasami ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu odkrywać, o czym wtedy księża mówili podczas niedzielnych kazań. Mamy też kilkanaście kopii Biblii i w języku greckim, i w łacińskim, i w języku polskim. Sporą część też stanowią księgi, które są związane ze śpiewem liturgicznym. I jest to taki zapis melodii gregoriańskiej. To jest zapis nie za pomocą nut, tylko za pomocą pneum. To były takie nuty, które powstały w starożytności, później w średniowieczu były bardzo popularne. Dzisiaj pozostałości tego sposobu zapisywania melodii mamy w śpiewie liturgicznym, na przykład w mszale. Każdy ksiądz, który odprawia mszę świętą, to za pomocą właśnie pneum tworzy melodię różnych części mszy świętych.
Czy każdy może przyjść i obejrzeć, przeczytać je?
Część naszych książek znajduje się na ekspozycji i w budynku wikarówki, ale też jeszcze, jeśli chodzi o budynek infułatki, to tam w jednej sali jest przygotowana piękna ekspozycja tych starodruków. A jeśli chodzi o dostęp do czytelni, no to tutaj trzeba by się było już indywidualnie umawiać, najlepiej ze mną czy z księdzem Markiem Doboszem i oczywiście ten dostęp jest możliwy. On będzie miał zawsze już taki charakter bardziej naukowy, jeśli ktoś chce przygotować jakąś pracę, wykorzystać te nasze zasoby, no to wtedy udostępniamy te nasze książki.
Czy muzeum jest ogólnodostępne dla zwiedzających? Każdy może je zwiedzić, jak tak, to w jakie dni i o jakich godzinach?
Nasze muzeum dostępne jest dla wszystkich w sezonie letnim, w sezonie wakacyjnym. Od godziny 12 do godziny 16 można to muzeum zwiedzać, a w innym czasie należy umówić się przez telefon i wtedy organizujemy zwiedzanie dla zorganizowanych grup.
Czy przy katedrze znajduje się również inne niż to muzeum?
To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że obecnie można pomyśleć, że mamy takie dwa obiekty muzealne, ale tak naprawdę jest to jedno muzeum, ponieważ i w jednym, i w drugim obiekcie znajdują się eksponaty naszego Muzeum Sakralnego. Przy czym ten drugi obiekt, o tym też już wspominałem, to jest infułatka i tam jest przygotowana taka ekspozycja, która nosi nazwę Fabrika Ecclesiae. I ta ekspozycja nam pokazuje, w jaki sposób powstawał Zamość, w jaki sposób była budowana sama katedra zamojska. Na tej ekspozycji też można się bardzo dużo dowiedzieć o samym Janie Zamojskim i też podziwiać te przepiękne starodruki.
Mamy nadzieję, że zachęciliśmy radiosłuchaczy do zwiedzania Zamojskiej Starówki i Muzeum Sakralnego. Dziękujemy księdzu doktorowi Robertowi Strusowi za poświęcony nam czas i przybliżenie historii i zbiorów Muzeum Sakralnego w Zamościu.
Ja też bardzo dziękuję za to zaproszenie. Cieszę się, że po raz kolejny na antenie Katolickiego Radia Zamość mogłem opowiadać o naszym muzeum i oczywiście serdecznie zapraszam wszystkich do zwiedzania.
Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do słuchania audycji uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej imienia Świętego Ojca Pio w Zamościu w każdą środę o godzinie 17:10. Żegnają się z Państwem Antek Zawiślak,
Patryk Trepko,
Krystian Pieczykolan
i ksiądz Robert Strus.
Do usłyszenia.
Młodzi mają głos. Audycja realizowana przez uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej imienia Świętego Ojca Pio w Zamościu w ramach projektu Hashtag Młodzi Mają Głos, dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.